Witam Was. Pokój Wam. A to nieczynny? Wczoraj nasze rozważania zakończyliśmy na bardzo ważnej rzeczy, bo może najpierw wspomnimy, co przerobiliśmy. Przerobiliśmy po prostu historię narodu izraelskiego, który wyszedł z niewoli egipskiej, wszedł na pustynię, przeszedł przez Morze Czerwone, spotkał się z Panem Bogiem na górze Synaj. Na górze Synaj dostał rozporządzenie, żeby zbudować przybytek. I rozważyliśmy, co to jest ten przybytek, jaki cel był rozkazania Pańskiego, aby ten przybytek pobudował naród izraelski, a nie kto inny. Jaki cel Pan Bóg miał w tym, że umieścił tajemnicę w tym przybytku i zakrył to wszystko różnymi urządzeniami i skórami. I jeszcze rozmawialiśmy, dlaczego Pan Bóg w tym przybytku użył takich mocnych materiałów, dobrych. Było to drzewo powleczone złotem, złoto, srebro, miedź i inne rzeczy. I to było coś pięknego. A była to przecież rzecz taka przenoszona z miejsca na miejsce. I doszliśmy do... określiliśmy, co znaczy obóz, kto do tego obozu należy. Zorientowaliśmy się, w którym miejscu możemy być. Bo nasz temat nazywa się Moje miejsce w przybytku Pańskim. Na zakończenie naszej dyskusji Łukasz stawił pytanie odnośnie bram, inaczej mówiąc zasłon, przejść, drzwi, bo tak to nazywa Pismo Święte. Z czego były zrobione i w jaki sposób wykonane? I teraz... od tego rozpoczniemy. Kochani, rozchodzi się tutaj o to wejście jedno, wejście drugie, a tam w środku jest ukryta jeszcze jedna zasłona, trzecia zasłona, która wprowadzała do miejsca najświętszego. Czy Pismo Święte o tym mówi? Czy z Was ktoś pamięta, gdzie to jest opisane? Rozpuśćcie sobie Pismo Święte na drugiej Księdze Mojżeszowej i przeczytamy kilkanaście wersetów. Ale nie będę czytał ja, tylko będziecie czytać wy. Agnieszka przeczyta 27 rozdział od wersetu 16 do 18. Dziękuję. A więc Agnieszka przeczytała zarządzenie Pana Boga, które dotyczyło dziedzińca. Będziemy czytać dalej, a wy sobie teraz, żebyście zauważyli różnicę. Czy jest jakakolwiek różnica? Daniel końca przeczyta 26 rozdział od 36 wersetu do 37. Dwa wersety. Tak.
Zrobił się zamiarz na słonę do wejścia do namiotu z fioletowej i czerwonej purpury i ze skraconego bisioru wzorzyście haftowaną. Do tej zasłony zrobisz też pięć słupów akacjowych i pokryjesz je złotem. Ich haczyki będą złote, a odlejesz za nich pięć podstaw miedzianych.
Dziękuję bardzo. Zauważyliście różnicę? Jeszcze jedną przeczytamy. Druga Mojżeszowa, 26 rozdział, od 31 do 33 wersetu. Może ktoś na ochotnika by chciał zrobić? Proszę. Dziękuję. Przeczytaliśmy trzy opisy, które dotyczą trzech wejść. Jaka jest różnica? Kto zauważył? W ilości słupów, tak? W jednym miejscu jest cztery, w drugim miejscu jest pięć. A teraz jest różnica w zasłonach? Proszę.
Na ostatniej mamy wspomniane, że tutaj już między drugiej zasłonie, też święto na księciu, miały być wykaptowane kruby, ale na wcześniejszych mamy wspomniane, że ma być zużycie. Nie mamy dokładnie jak to.
Dziękuję. A więc zauważcie, jedna brama, bo to już nie chcę przytaczać wersetów. Jest nazwane bramą, jest nazwane wejściem, jest nazwane drzwiami i jeszcze jest nazwane, że to były zasłony. Cały dziedziniec był obstawiony słupami. Na tych słupach zostało zawieszone białe płótno. Wczoraj żeśmy rozmawiali, jaka była wysokość tego płotu. Ponad 2 metry. Więc nie było możliwości, żeby normalny człowiek widział, co się dzieje w środku. Przed sobą miał tylko biel. Biały bisiur umocowany na słupach haczykami. Słupki były umocowane sznurami. I Bóg postanowił, żeby zrobić teraz wejście, bramę. Bo przecież musi być jakieś wejście, bo jakie jest miejsce moje w przybytku. Zawsze nie mogę być za obozem. Nie mogę być w obozie. Jeśli moje serce czegoś pragnie, to ja chcę gdzieś przejść. Więc muszę mieć wejście. i Bóg przysposobił zasłonę. I wczoraj było pytanie, z czego się składała ta zasłona? Ile kolorów było w tej zasłonie? Cztery kolory. Jakie to były? Był to biały wisior, to pierwszy kolor. Następnie kolor występuje jaki? Szkarłat, inaczej mówiąc fioletowy. Trzeci kolor, czerwony lub karmazyn. I czwarty kolor, hiacynt. Co określały te kolory? Musiały określić bardzo coś ważnego. Wczoraj częściowo wspomnieliśmy, Łukasz wspomniał, że ta zasłona przedstawia kogo? Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tam uwidoczniony. Czy dobrze Łukasz powiedział? Powiedział bardzo dobrze. I teraz, gdy patrzymy na to wejście, to nic nie rozumiemy. No, niewiara. Nie ma zrozumienia. Nie ma żadnej wiadomości, bo jesteśmy jeszcze w obozie. Ale jest coś, co nas musi zainteresować. Pojawia się brama, pojawia się Jezus Chrystus, który powiedział: pójdźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Co to jest? Drugi werset z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Nie przyszedłem sprawiedliwych wzywać do pokuty, ale jakich? Grzesznych. Więc Chrystus Pan swoim słowem, uwidoczniony w tej zasłonie, wszystkim ludziom będącym w obozie i za obozem daje znak, że On jest. Jaki On jest? Że On jest biały. Biały kolor znaczy co? No dziewczęta, wy lubicie białe kolory. A chyba wszystkie te kolory lubicie, co tutaj są. Biały jest to wskazujący na sprawiedliwość i czystość. I pojawia się w tej bramie człowiek sprawiedliwy. Jezus Chrystus, doskonały człowiek. Kolor szkarłat czy fioletowy wskazuje na symbol czego? Że On jest królem. Jest to królewskość. Kolor czerwony może być odcień karmazynowy, wskazuje na bardzo ważną rzecz. Na co? Na okup. Na okup i krew Jezusa Chrystusa. Pozostał nam hiacynt, który po naszemu możemy nazywać niebieskim. I ten kolor wskazuje na co? Na wierność. I te wszystkie cztery przymioty możemy widzieć w tej bramie. I są to przymioty, które dotyczą Jezusa Chrystusa. Więc na pewno wam się nasuwa pytanie, dlaczego ja wskazuję wam na Jezusa Chrystusa, gdy jesteśmy jeszcze w obozie. Przecież Pan Jezus był człowiekiem doskonałym. Czy Pan Jezus był tutaj w obozie, gdy się narodził? Gdyby się narodził jako człowiek niedoskonały, na pewno byłby, prawda? Ale że narodził się sprawiedliwy, biały, czysty, królewski, z ofertą swojemu Ojcu, że złoży okup za grzesznego człowieka, że będzie wierny aż do końca. Więc Jezus Chrystus jest doskonały. Jezus Chrystus nie zajmował miejsca w swoim życiu, gdy był na ziemi w obozie. Jego narodzenie jest zaznaczone właśnie w tym miejscu, miejsca dziedzińca. Co to jest dziedziniec? Dziedziniec jest to stan usprawiedliwienia, który można osiągnąć przez wiarę w kogo? W Jezusa Chrystusa. Zatrzymujemy się teraz krótko na słupach. W tym przejściu 4 słupy. W tym przejściu 5 słupy. W następnym przejściu, które jest ukryte, z powrotem 4. Co znaczą te słupy? Dlaczego jest taka różnica? Wszystkie przejścia nie różnią się w kolorach i w materiałach. Ten sam materiał, te same zasłony, te same kolory. Jest różnica tylko w słupach. Tam w jednym miejscu, do świątnicy Najświętszej, jest mowa o cherubinach. Nie znaczy, że tutaj nie było. Czy w tej zasłonie nie było? Te cherubiny były, bo one wskazują na co? Na charakter Pana Boga, który jest autorem całego zbawienia ukrytego w przybytku pańskim. I teraz, kochani, zauważmy. 4 słupy. One osadzone były w miedzi. Ten przybytek przedstawia nam 3 stany. Miedź, która była użyta szczególnie na dziedzińcu, bo ten ołtarz jest związany z miedzią i ta umywalnia jest związana z miedzią, a więc miedź nam wskazuje na co? Na doskonałość. Na doskonałość w stanie ludzkim, czyli cielesnym. W Świątnicy Świętej, na przykład tutaj w tym przekroju, co mamy, już znajdowały się przedmioty, które były związane z czym? Były związane ze złotem. Świątnica Święta wyobraża obecny stan, zauważcie, mówię, obecny stan spłodzonych z Ducha Świętego braci i sióstr. Obecny stan. Jest trzeci przedział w Świątnicy Najświętszej, której też było złoto. Co ona przedstawia? Ona przedstawia przyszły, rzeczywisty stan narodzonych z Ducha Świętego. Czyli przedstawia chwałę. I mamy teraz zrobiony podział na 3 stany. Te 3 stany będziemy rozważać już nie dzisiaj. Wracamy do słupów. 4 słupy. Kto wie, co chciałby powiedzieć? A może mi tłumaczyć i 5 słupów. Ja się na wszystko zgadzam. Może mi ktoś wytłumaczyć do tego, dlaczego tu 4, a tu 5. Jaka jest różnica?
Ja mogę powiedzieć.
Nie, ty na razie nie. Ja wiem, że ty wiesz i wiem, dlaczego wiesz. No proszę. No to Paweł, nie wiem, czy nie będziesz musiał mówić. Proszę.
Cztery słupy, które mają wejść na dnie, one mają wiarę, krew Pana Jezusa,
bardzo. No, poważna odpowiedź. Zgodzicie się z tą odpowiedzią? Paweł, zgadza się?
Tak,
zgadza się. A bracie Garbacz, ty się zgadzasz? Co? Ale wiesz, z czym się zgadzasz? Na pewno dobrze powiedzieli? To jakie ja mam wyjście teraz, jak ty się jeszcze zgadzasz? Zauważcie, kochani, cztery słupy posadzone w miedzi wskazują na stan usprawiedliwienia i na podstawy, na podstawie których człowiek będący w niewierze, zajmujący miejsce nie w przybytku, ale w obozie, mógł stać się, mógł dostąpić usprawiedliwienia. Tutaj była bardzo ważna myśl wspomniana, że jeden z tych słupów może nam przedstawiać podstawę do usprawiedliwienia. Żeby Pan Bóg nas usprawiedliwił z tego grzechu, którego nabyliśmy się tutaj w obozie lub za obozem. Dlaczego mówię w obozie albo lub za obozem? Bo wczoraj podzieliliśmy obóz, że obóz to należał do narodu izraelskiego, a poza obozem to na inne narody, które były bałwochwalcze, nie uznawały Pana Boga, ale bałwochwalstwo. Jednak Izrael był zbliżony z powodu wielkiej łaski i błogosławieństwa do Boga. I teraz Bóg, chcąc usprawiedliwić mnie, was, każdego jednego, który spojrzał na Jezusa Chrystusa, który zobaczył w Nim czystość, który zobaczył w Nim, że On jest królewski, król, i ten król uniża się do tego stopnia, że On oferuje nam swoją krew, oferuje nam okup i jeszcze w dodatku do tego przyrzeka wielką wierność swojemu Ojcu, że wykona to zbawienie, to teraz, gdy ktoś to widzi, to najpierw w tym sercu, w tym uczuciu musi się obudzić jakiś czynnik, który należy do człowieka. I jaki to jest czynnik?
Wiara.
To jest pierwszy słup. Gdzie mamy o tym napisane? Znany werset. Słyszę, jak mi tu podpowiadacie, bardzo dobrze. Jest to list świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5 i werset 1, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc Bóg wymaga od nas, abyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, objęli cały kształt wykonania Jego planu, objąć to należy wiarą, objąć to należy wzrokiem duchowym, przyjąć to, uwierzyć Go, uwierzyć w Niego, a przez to Pan Jezus powiedział, jeśli kto widzi, patrzy na mnie, patrzy na kogo? Na Ojca. Pan Jezus utożsamia się ze swoim Ojcem. My możemy się utożsamić wzrokiem duchowym i przez wiarę. I dalej apostoł Paweł mówi, że jeśli zdobędziemy tą jedną podstawę do usprawiedliwienia, to Pan Bóg uruchamia swoje drugie. Pierwsze należy do człowieka. To musi wypłynąć z mojego serca. A resztę podstaw wypływa z działalności Pana Boga. I drugą taką podstawą, która została wspomniana, to werset 9 tego samego rozdziału. Apostoł Paweł mówi: tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Zobaczcie, usprawiedliwieni krwią Jego. Czy może człowiek być usprawiedliwiony bez okupu? Nie może być. Dlaczego? Bo boska sprawiedliwość wymagała ofiary krwawej za grzech Adama. I dlatego krew Jezusa Chrystusa, czyli inaczej mówiąc, złożony okup przez Niego, jest drugą podstawą, abyśmy dostąpili usprawiedliwienia. Ale to dopiero dwa słupy mamy. Trzeci słup też napisał święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 4 rozdział, a werset 25, gdzie pisze: który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc apostoł Paweł wspomina o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I teraz wiara nasza w zmartwychwstałego Chrystusa jest podstawą do tego, aby Bóg nas usprawiedliwił. Mówię Bóg, bo kto nas może usprawiedliwić? Pan Jezus czy Bóg? Bóg. W liście do Rzymian, 8 rozdział, jest napisane, że Bóg jest, który nas usprawiedliwia. A więc są czynności, które dokonuje Chrystus Pan, ale są też czynności, które dokonuje tylko i wyłącznie Bóg. A więc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym trzecim słupem, czyli podstawą do naszego usprawiedliwienia. Inną drogą nie wejdziemy. No i tak jak Justynka wspomniała, jeszcze czwarta. Jest 4 słupy. O czwartym słupie mówi święty apostoł Paweł w liście do Tytusa, 3 rozdział, a 7 werset. I tam jest wspomniane, że jesteście usprawiedliwieni z czego? Z łaski. A więc, zauważcie, wiara, która wypływa z naszego serca, krew Jezusa Chrystusa to czynnik Pana Boga, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa czynnik Pana Boga, i gdyby te były tylko 3 słupy, moglibyśmy być usprawiedliwieni? Za mało. Dlaczego jest potrzebna łaska Boża? Co to jest łaska Boża? Jest to coś takiego, co nam się nie należało, a otrzymaliśmy. Według boskiej sprawiedliwości, boskiego wyroku, należało nam się co? Śmierć. Prosta odpowiedź. Z łaski Pana Boga korzystamy, że możemy z tej śmierci wyjść przez tą bramę. Wychodzimy przez tą bramę. Potrzebna jest łaska, a więc 4 podstawy do tego miejsca, abyśmy weszli w stan usprawiedliwienia. Więc teraz w krótkich słowach, co to jest usprawiedliwienie? No wy wiecie, co to jest usprawiedliwienie, bo tak jak chodzicie do szkoły, ci młodsi szczególnie, jak tam zawalą w szkole, na bagary pójdą, to tatuś albo mamusia musi napisać usprawiedliwienie, prawda? Ale czy to takie usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie. Co to jest usprawiedliwienie? To słowo będzie nam się bez przerwy przewijać w naszym rozważaniu. Usprawiedliwienie jest to jakieś przykrycie względnie co? Anulowanie, likwidowanie czegoś. Więc co my mamy na sobie, co potrzebujemy albo przykryć, anulować, zlikwidować. Człowiek jak wypełnia jakieś dokumenty i pomyli się, to ten dokument anuluje. Więc przestaje być ten dokument ważny. Czy Pan Bóg nam coś anulował? Czy Pan Bóg nam coś zabrał, zlikwidował? Czy Pan Bóg nam coś przykrył? Tak. Przykrył nam. Wszyscy podlegaliśmy wyrokowi śmierci. Podlegaliśmy grzechowi pierworodnemu, który uczynił Adam. Drogą dziedziczną ten grzech wszedł na wszystkich ludzi, którzy stanowią to miejsce obóz i za obozem. I teraz kto chce wcześniej tego grzechu się pozbyć, musi przejść przez tą bramę. Przez te zasłony, przez te słupy, nabyć tych wartości, aby być usprawiedliwionym. Żeby mi Pan Bóg zlikwidował mój grzech, moje potępienie w Adamie, to jest jedno przykrycie. Pan Bóg nas przykrywa szatą sprawiedliwości. Ja wam tego nie będę tłumaczył, bo to już nie wchodziło w temat, ale w Cieniach Przybytku to jest. Tam sobie przypominacie, że kapłan musiał być, zakładać białą szatę. A szata to znaczy przykrycie. W księdze Zachariasza mamy tam opis taki, że jeden z ludzi musiał być przebrany i ubrany w inną szatę. Bo jego pierwsza szata była jaka? Brudna. I nasza szata była brudna. Pan Jezus na to zaznaczył, na ten proces usprawiedliwienia, że gdy zeszli się goście zaproszeni na wesele, to wszyscy weszli w szatach, prawda? A gdy król przeglądał swoich gości, to zauważył jednego, że jest bez szaty. I co mu powiedział? Przyjacielu, jako żeś tam szedł. Tutaj trzeba założyć szatę usprawiedliwienia. Trzeba być przykrytym. Co to jest usprawiedliwienie? Czy Bóg nam ten grzech anuluje? Czy Bóg ten grzech nam tylko przykrywa? Jakbyśmy, kochani, nie powiedzieli, to będzie dobrze. Bo najpierw sztuka polega na tym, żeby mieć ten grzech przykryty, a jeśli będziemy postępować, obejrzymy ten ołtarz, będziemy uczestniczyć w tej wodzie, która była w wisie. Gdy będziemy postępować dalej, to ten grzech nam będzie anulowany aż do skutku. Dlatego to są stany. Stan usprawiedliwienia tymczasowego to dziedziniec. Jakie jest moje miejsce na dziedzińcu? Stan usprawiedliwienia ku żywotowi to świątnica święta. Jakie jest miejsce? moje, czy w Siotnicy Świętej? Istotna sprawiedliwość, czyli zupełna, już nie na zasadzie przypisania, ale na zasadzie rzeczywistości. I teraz, jeśli dostępujemy takiego usprawiedliwienia, jakie następne kroki nas obowiązują? Tak jak zauważyliście, mamy tutaj ołtarz. Ten ołtarz był wykonany z drewna i był powleczony złotem, miedzią. I tak jak wspomnieliśmy, miedź jest symbolem ludzkiej doskonałości. Na tym, do czego ten ołtarz służył? Na tym ołtarzu były składane ofiary. I te ofiary były składane w różnym okresie czasu, ale najważniejsze był jeden dzień w roku. Jaki to był dzień? Dzień pojednania. W tym dniu pojednania było składane dwie ofiary. Nie tylko. To trochę dużo, zaczynam chodzić bardzo głęboko, no ale muszę teraz, bo chcę zdążyć do waszego pytania o tym tłuszczu. No a ten tłuszcz był gdzieś tutaj, prawda? I teraz najwyższy kapłan, gdy ofiarował ofiarę, która była przyprowadzona, przez kogo pierwsza ofiara w dniu pojednania, kto przyprowadził? Był nim cielec. Kto przyprowadził? Przyprowadzili Żydzi, przyprowadzili kapłani. Kto tę ofiarę zorganizował? No tak na wyczucie. Michał? Kapłani. Cielca przyprowadzili kapłani. Po to, aby go ofiarować. Ale była też ofiara ludu. Gdzie lud zorganizował ofiarę i przyprowadził dwóch kozłów. Kozły nie były przyprowadzone przez kapłanów, tylko przez lud. I jest pewnego rodzaju różnica. I dobra, że ta różnica jest. Zaś cielec był zabijany. Dokonywał tego kapłan, najwyższy kapłan. I jak on podzielił tą ofiarę? Zabijając cielca, musiał złapać krew, bo ona była najważniejsza. A gdy z tej ofiary ujął krew, to co ofiarował na tym ołtarzu? Proszę. Ofiarował wnętrzności, ofiarował tłuszcz, a resztę co mu zostało? Zostało mu mięso, zostało mu kopyta, została mu skóra. Co kapłan z tym zrobił? Zauważcie, tutaj jest taki obłok z dymu. Kapłan to wszystko, to mięso, te skóry, te odchody były spalone za dziedzińcem. I teraz ofiara, jedna ofiara, a spalana była na trzech ołtarzach. Najważniejsza była krew, gdzie krew była wniesiona do świątnicy świętej. To jest to miejsce, Kapłan miał obowiązek ze sobą wziąć dwie garście kadzidła, miałko utłuczonego, surowego, wziął krew i jeszcze wziął co? Ogień. Ogień rozłożył na tym złotym ołtarzu, rozsypał kadzidło, krew zatrzymał. Po co? Ogień spalając kadzidło wydobył dym, który przedostał się, szedł w kierunku miejsca najświętszego, wszedł przez tą drugą zasłonę nieuwidocznioną tutaj, przykrył to ubłagalnie, wrócił się z powrotem do Świątnicy Świętej. Było to znakiem dla kapłana, że może wejść do Świątnicy Najświętszej z krwią. Z tą krwią wszedł, dokonał pokropienia nad skrzynią i obok skrzyni. Gdyby ten dym nie wrócił się, a kapłan by wszedł, jego życie było zagrożone czym? Śmiercią. Tłuszcz, wnętrzności, wszystkie najlepsze rzeczy były położone na tym ołtarzu i spalone. Co przedstawia tłuszcz? Proszę.
Miłość.
No dobrze by to było, jakby miłość i tylko miłość, to by było dosyć przyjemnie. Miłość jest zawsze przyjemna. Co przedstawia tłuszcz? Bracie Garbacz?
Tłuszcz przedstawia, że to jest najlepsza część ofiary. To jest to najlepsze możemy ofiarować na Panu Bogu. Nasze serca, nasze.
No tak, w ofierze to mięso z przerostem tłuszczu bardzo dobrze smakuje. Ale tłuszcz, co przedstawia tłuszcz? Kto to powiedział? Paweł, to tyś to mówił? Nie. Tu i za tobą chyba, tak?
Ja nie mam kobiecych głosów.
Aha. Ja stąd nawet nie rozróżniłem, coś mnie doleciało. Ktoś za tobą, tak? No to proszę, Marysiu, powiedz. Wnętrzności to były najmniejsze, najlepsze rzeczy. Co do wnętrzności należało? Kochani, to nie były kiszki, tylko były to nerki, wątroba, serce. To były dobre rzeczy. I na tym ołtarzu był położony jeszcze tłuszcz. A więc te wnętrzności przedstawiają nam właśnie to, co tutaj usłyszeliśmy. Wielką miłość. Wdzięczność. Miłość w stosunku do ofiary i nie tylko, do ołtarza. Ale miłość, żeby była taka, jak apostoł Paweł mówi, że nigdy nie ustaje. I prawda, apostoł Paweł napisał, że miłość nie ustaje? Prawda? No, chłopcy. Aha, dystansujesz się. No tak to z litery wygląda. Że jak się kosza dostanie, to miłość ustała, prawda? Apostoł Paweł mówi, miłość nigdy nie ustaje. No, ale dziewczęta czasami zrobią takiego fikusa. że mówi nie. Co to znaczy, że miłość nie ustaje? No jesteście w tym wieku dorastania, niektórzy już dorośli. Miłość to wiemy, co to jest. Nie muszę wam tłumaczyć. Jest to uczucie o różnym stężeniu. O stężeniu ziemskim, cielesnym, tak jak to mówiłem o tym koszu. Miłość do nieprzyjaciół, miłość do najwyższych istot duchowych, których nie widzimy, a miłujemy. Miłość do Boga, najwyższej istoty. I teraz miłość nie ustaje. Dobrze jest miłować w niedzielę, w święto, na nabożeństwo. Ale w tygodniu czasami Pan Bóg nam daje albo rózgę, albo naganę, albo karę. No i w ten czas możemy się gniewać na Pana Boga? Tak, możemy powiedzieć. Panie Boże, jeśli jest taki, zostawiłeś mnie samego, moi przyjaciele się ode mnie odwrócili, to ja już na nabożeństwo chodził nie będę. Ja pójdę do swoich przyjaciół. I co to w ten czas jest? Sztuka polega na tym, że tutaj jest ołtarz i psalmista Dawid mówi tak. Gdy wchodzicie, to ołtarz macie, co z nim zrobić? Przepchnąć sobie z drogi na bok, żeby mi nie przeszkadzał. Obejść dookoła. Co to znaczy obejść dookoła? Znaczy to, że uczucie miłości obejmuje cały plan zbawienia uwidoczniony w tej ofierze, która była położona na tym ołtarzu. Na tym ołtarzu, który przedstawia co? W stosunku do Pana Boga, do Pana Jezusa przedstawiał co? Wolę Bożą. W stosunku do mnie i do was przedstawia Chrystusa. I teraz Pan Jezus wykonuje wolę swoją, wolę Bożą, wykłada najlepsze rzeczy. Miłość w najwyższym wymiarze, miłość, która nigdy nie ustaje. Co to znaczy, żeby miłość nie ustała? Miłość ustaje w tym momencie, gdy się kończy odwzajemnianie. A zauważcie, Pan Jezus miał przeciwników w narodzie izraelskim, Pan Jezus miał przeciwników wśród apostołów, na przykład Judasz, i na końcu Pan Jezus modlił się za nimi, modlił się za nieprzyjaciółmi, czyli miłość Jezusa nie ustała. Ale miłość moja może ustać? Na przykład w stosunku do Pana Boga. Jeśli ja wejdę na to miejsce, obejdę ten ołtarz i nie podobuje mi się, wychodzę z powrotem. Wolno mi wyjść? Wolno wyjść, bo to jest miejsce przejściowe. Nawet do umywalni nie dojdę. Nawet nie dojdę do jakiegoś poświęcenia. Tłuszcz wyłożony. Tłuszcz wyobraża nam gorliwość, siłę i energię w czynie. I ta siła i energia w czynie była pokazana w ofierze Jezusa Chrystusa. Czy przypominacie sobie taki werset? Gorliwość domu Twego zżarła mnie? To się właśnie do tego odnosi. Bo miłość, żeby miała siłę i potęgę, to potrzebny jest czyn. Potrzebne jest zdobywanie jakichś względów, to tak, kochani, jak w ludzkiej miłości między dwoma ludźmi. Jak będzie chłopak chodził i będzie mówił, że miłuje, miłuje, miłuje i powie 10 dziewczynom, że go miłuje, to on wątrobę wyłożył, ale tłuszczu nie wyłożył. Bo nie ma energii, nie ma siły, to wyznanie nie ma mocy. A Pan Jezus w stosunku do swojej oblubienicy złożył takie wyznanie. On powiedział, że kocha swoją oblubienicę i teraz dokłada energii, tłuszczu, gorliwości, nadaje mocy, aby ta miłość miała jak najwyższą potęgę. I teraz, jeśli ktoś obejdzie ten ołtarz naokoło, będąc zachwycony miłością i gorliwością, pociąga go gdzieś dalej, prawda? Dochodzi do czego? Do umywalni. Ta umywalnia wskazuje nam na co? Tam była woda, tam była miedź, ale jaka miedź? Jaka? Polerowana. A skąd ona była wzięta? Oj, te kobiety i tam weszły nawet, no. Właśnie, tak jest napisane, że ta miedź była najwyższej jakości i z tej miedzi można było zrobić tylko lusterka. I kobiety te swoje lusterka ofiarowały, aby z tej miedzi polerowanej można było zrobić umywalnię. Dlaczego to zrobiono? Bo tam się znajdowała woda i ktokolwiek przyszedł do tej umywalni, spoglądał w tę wodę, to widział kogo? Siebie. Kochani, gdy tak czytacie Słowo Boże, widzicie swoją osobę w świetle tego słowa? Wielka ta osoba jest? Czysta ta osoba jest? To jest po to, żeby zobaczyć swoją nicość, swój grzech, swoją słabość. I dlatego Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana do swoich uczniów i do Żydów mówił: jeśli słuchacie słowa mojego, prawdziwie uczniami moimi jesteście. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Właśnie w tej umywalni poznaje się prawdę. Ta prawda wyswabadza nas z wielu rzeczy. Ale czy to już jest zupełnie wolne? Czy wystarczy umyć się w prawdzie i już wszystko? Prawda oczyszcza nasze zmazy ziemskie, zmazy ciała, ale nie czyni nas wolnymi. I przychodzimy teraz do bardzo ważnego momentu, gdzie musimy zobaczyć tam siebie. Moje miejsce w przybytku. Czy ja już w tym przybytku się znajduję tutaj, na dziedzińcu? Po czym to poznać, że ja jestem na dziedzińcu? Jesteście dziećmi rodziców poświęconych, myślę, że większość z was. Wielu z was tutaj jest takich, którzy już uczyniliście poświęcenie przed Panem Bogiem. to coś znaczy. Czy możecie poznać, w jakim miejscu jesteście? W tym miejscu, gdy się jest za obozem, to łatwo poznać, prawda? Bo jest się człowiekiem złym, brudne czyny, brudne słowa, złe postępowanie, złość, nienawiść. To wszystko mamy do siebie przylepione, każde błoto. Ale tutaj przeszliśmy przez zasłonę, przez cztery słupy, ołtarz, zapoznaliśmy się z miłością, z gorliwością, ze świętą prawdą. Po czym możemy poznać? Co nam odpowiada święty apostoł Paweł? Może to trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale w 10 rozdziale listu do Rzymian, a 9 werset, nawet 8. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Czy czujecie w sobie słowo Boga żywego? Czy macie w sercu Pana Boga? Dalej pisze. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A więc konieczne jest wyznanie. Wracamy do wczorajszej lekcji. Tutaj miały prawo wchodzić lewici, prawda? A więc ukazuje nam się, że lewici byli pokoleniem, które służyło Panu Bogu i służyli sprawie Bożej. Lewici, tak samo jak i kapłani, którzy się wyłaniali z lewickiego pokolenia, figuralnie musieli być poświęceni przez kogo? Kapłani musieli być poświęceni i lewici też byli poświęceni przez Pana Boga. Czyli dało im to upoważnienie do służby sprawie Bożej. To oni tutaj wchodzili i oni tutaj dokonywali pracy, ale nie mogli wejść do tego miejsca. Dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział, że tam będą wchodzić tylko kapłani. Więc rozchodzi się tutaj o co? O poświęcenie. I postawmy sobie pytanie. Poświęcenie, a ofiarowanie się Bogu na służbę, to jest jedno i to samo? Nie jedno? To co, są dwa poświęcenia? No chłopcy, jedno i to samo, czy nie? Dziewczyny licytują, że różnica. A wy? No co tak cicho? No bo piszcie się trochę. Kamil, tylko to jedno imię znam. Dziękuję. Mój czas się już kończy, więc ja muszę zakończyć. Muszę być uczciwy względem Was. Jest regulamin, muszę się zastosować do tego. Ale na koniec Wam przeczytam dwa wersety. Dobrze znany werset. To jest do Rzymian 12 rozdział, 1 werset. Proszę Was wtedy, bracia, Jacy bracia, proszę was tedy bracia, przez litości Boże, stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, rozumną służbą. Dziewczęta miały rację, czy nie miały? One sobie przyznają rację, to ja wiem o tym, bo jak powiedziały, to będą tego bronić. Jest tutaj różnica, czy nie? Proszę was tedy, bracia, te bracia, ci lewici, to są bracia już. Według wiary, ale nie w Chrystusie. Tylko bracia według wiary. I teraz tych braci apostoł Paweł prosi. Proszę was przez litości Boże złożone na tym ołtarzu. Umyte w tej wodzie. Stawiajcie ciała wasze ofiarę żywą, rozumną służbą, przyjemną. Ofiarujcie się Bogu na służbę. Wyłóżcie swój dar do poświęcenia. I w ten czas następuje, że my podejmujemy decyzję ofiarowania się Panu Bogu. I teraz musimy na ołtarzu wyłożyć co? Chcieć się poświęcić, trzeba coś wyłożyć. Co wykładamy? Co ofiarujemy? Czy ofiarujemy nasze dobra ziemskie? Niektórzy z was nawet tu niezłymi samochodami przyjechali i co, ofiarować te samochody? Nie. Wykładam na ołtarzu usprawiedliwione swoje człowieczeństwo. Usprawiedliwione w Jezusie Chrystusie, przykryte szatą. Wykładam to człowieczeństwo na ołtarzu i w ten czas święty apostoł Paweł odpowiada w liście do Żydów, 8:3. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby składał ofiary, zauważcie, aby składał ofiary i dary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. My wykładamy na ofiarę usprawiedliwione człowieczeństwo, ale ono jeszcze nie ma w pełni uznania w oczach Bożych. Żeby ofiara była przyjęta, to teraz Słowo Boże mówi, do Mojżesza było powiedziane, poświęćcie się, a ja Pan, poświęcający was. Dziewczyny miały rację, jest różnica. I to poważna różnica. I często zauważcie, wy, czy ja, czy inni, wykładamy to, ten dar, chcemy się poświęcić. Uczynimy to przed wieloma świadkami, ale teraz wiemy, czy ta ofiara była przyjęta? Od razu nie wiemy. Przychodzi to dopiero z czasem, że jakąś podpowiedź Bóg nam daje przez swojego ducha w zrozumieniu boskiego planu i w ten czas mamy świadectwa, że jesteśmy spłodzeni z ducha. A to jest dowodem, że ofiara została przyjęta przez Boga. W jaki sposób się to odbywa? To usprawiedliwione człowieczeństwo, gdy złożycie na ołtarzu, ono musi być poświęcone przez arcykapłana, którym jest Jezus Chrystus. Wyobraźcie sobie boską sprawiedliwość. Waga, jedna szala. Jeśli położymy na tej szali nasze usprawiedliwione człowieczeństwo, a tutaj boską sprawiedliwość, to które będzie cięższe? Która szala? Boska sprawiedliwość będzie ciężka. A nasze usprawiedliwione w znaczeniu przypisanym pójdzie na dół. Czy Pan Bóg może taką ofiarę przyjąć? Pan Bóg dopiero przez poświęcenie Jezusa Chrystusa dokłada wartości z Jego ofiary i ta szala się równa i jest równo i w ten czas dopiero następuje ten moment spłodzenia z Ducha Świętego, że ofiara jest poświęcona przez arcykapłana, a Bóg taką ofiarę przyjmuje. Dlatego, kochani, nie skończyłem dzisiejszego tego dziedzińca jeszcze. Do tego wrócimy pewnie jutro i pójdziemy dopiero dalej. Nie wiem, na ile żeście to zrozumieli, ale chyba, jak słuchaliście, to powinniście zrozumieć. Na razie dziękuję Wam za uwagę.